Miejski punkt widzenia. Zielona Góra i jej życie. Perspektywy rozwoju i codzienne sprawy. W każdy poniedziałek. Miejski punkt widzenia. Zaprasza Łukasz Brodzik.
Dzień dobry, moim Państwa gościem dzisiaj jest Krzysztof Kaliszu, wiceprezydent miasta Zielona Góra. Dzień dobry.
Witam Pana, witam Państwa serdecznie.
Dziś zaprosiłem Pana, żeby porozmawiać trochę o miejskich inwestycjach, ale zanim to chyba wypada pogratulować. Zielona Góra na 8 miejscu w rankingu Gmina Dobra do Życia. To przed 2 godzinami Janusz Kubicki, prezydent miasta Zielona Góra, opublikował na swoim profilu taką informację. 8 miejsce na 2477 gmin, to chyba dobry wynik.
To bardzo dobry wynik. Od dawna mówimy, że Zielona Góra jest miastem kompaktowym, którym wszystko, co do życia jest potrzebne, się znajduje. Od uniwersytetu poprzez instytucje kultury, poprzez chyba całkiem dobry układ drogowy, połączenie tak z morzem, jak i górami. No i coraz bardziej rozwijający się przemysł. Chyba jeden z tematów, o których pan chciał mówić.
Dokładnie tak. Dzisiaj o tym wszystkim, o co pan wspomniał, będziemy rozmawiać, bo może zacznijmy od tych rzeczy, które się dzieją w Zielonej Górze i które przed nami. Te sprawy będziemy dzisiaj sobie poruszać. Ja chciałem zapytać pana o bieżące inwestycje. Jak wygląda temat parkingu przy palmiarni? Tam stanęły roboty.
Tak, przy parkingu przy palmiarni zostały znalezione resztki fundamentów i murów, które nie były wcześniej zidentyfikowane przy badaniach geologicznych, przy projektowaniu. No i oczywiście trzeba było przede wszystkim przeprowadzić jakby badania archeologiczne i uzyskać zgodę na ich rozbiórkę. To się stało szybko, natomiast są to oczywiście traktowane te prace jako roboty dodatkowe. Zinwentaryzowaliśmy to, przedstawiliśmy Budimexowi, a więc wykonawcy, naszą propozycję związaną z dodatkowymi środkami, to około 200 tysięcy złotych, natomiast wykonawca chciałby jeszcze w związku z tym uzyskać zgodę na wydłużenie czasu realizacji.
Czyli dodatkowo będzie to kosztować 200 tysięcy złotych.
Tak, mniej więcej, jeżeli się wykonawca na to zgodzi, wydaje się, że tak. W środę będziemy mieć spotkanie, gdzie porozmawiamy na te tematy. Dla nas przy tych parunastomiesięcznej inwestycji, czy to będzie 2 miesiące krócej, czy dłużej, to jakby nie jest najważniejsze. Najważniejsze dla mieszkańców jest, żeby inwestycja powstała i była zrealizowana w sposób właściwy. Więc myślę, że się porozumiemy.
My przypomnijmy przewidywany termin?
Około listopada był założony, jeśli to miały być styczeń 23, listopad 22 to był założony termin.
Czyli przełom roku, tak jest. 22-23. Będzie tych miejsc tam ile? W setkach liczonych?
Będzie ponad 400.
Ponad 400. Miejsc, no liczymy na to, że będzie gdzie zaparkować, bo Zielona Góra cały czas cierpi na problem miejsc parkingowych.
Ale też będzie też teren rekreacyjny na ostatnim poziomie tego parkingu, gdzie tak jak mieszkańcy wybrali, będzie można spędzić sobie miło czas.
A ten program, przy okazji jak rozmawiamy o parkingach, ten program Parking 1000 Plus już jest w fazie realizacji, bo były zgłaszane pomysły w czerwcu i jakoś tak cisza
tak, od wielu lat jest. Firma wygrała przetarg na kwotę około 2,2 miliona złotych. Realizacja nastąpi ich w przyszłym roku. Teraz są prace przygotowawcze i projektowe. Jest to około 80 lokalizacji i grubo ponad 200 tych miejsc parkingowych. Jeśli by pan chciał więcej informacji, mogę na następne spotkanie przygotować, bo to jest między 8 a 50 miejsc parkingowych. To te, które mieszkańcy zgłaszali i które były przyjęte przez prezydenta właśnie do tego programu. W przyszłym roku myślę, że tak gdzieś do lipca, sierpnia będą one zrealizowane.
Czy znamy już wszystkie te lokalizacje?
Oczywiście.
Będziemy pana prezydenta
to był,
tutaj.
To był przetarg, tam były wszystkie one określone. Dokładnie i ulice, i miejsca, i na mapkach załączone.
Dobrze, to będziemy ten temat monitorować. Nasi reporterzy także, myślę, tematem będą zainteresowani. To jeśli chodzi o parkingi, ale jeszcze obwodnica południowa cały czas w realizacji. Czy tu nie ma jakichś przestojów?
Nie, jutro mam co prawda wideokonferencję na ten temat z Centrum Unijnych Programów Transportowych, bo to przez nich te środki unijne centralne przechodzą, ale to tylko gwoli wyjaśnienia właśnie stanu, który jest. Przypomnę tylko, że z umowy, którą zawarliśmy z wykonawcą, a więc firmą Strabag w trybie zaprojektuj i wybuduj, było zapisane, że mają termin ukończenia obwodnicy południowej do połowy grudnia 2023. Z tego, co dzisiaj my widzimy, a też i firma deklaruje, powinniśmy skończyć obwodnicę południową w drugim kwartale 2023, a więc pół roku wcześniej.
Pół roku wcześniej, 2023, no, czyli ciągle jeszcze będziemy czekać na to, obwodnicę południową, ale to już jest przynajmniej perspektywa jakaś, a jeśli chodzi o obwodnicę zachodnią, czy tu jest jakaś perspektywa dalszych prac, bo na razie mamy no, finanse, ale tak, pytanie, to, czy mamy
że finanse zostały już poskładane, a więc na tej części najbardziej interesującej mieszkańców Zielonej Góry, czyli od mostu w Pomorsku do trasy północnej w Zielonej Górze na odcinku między rondem na Przylep a rondem na Gubin. Ten odcinek ma kosztować około 110 milionów złotych i tam mamy finansowanie z centralnego programu unijnego, z regionalnego programu unijnego i 15% to jest, są środki miasta. Miasto zleciło koncepcję wraz z uzyskaniem decyzji o warunkach, z decyzją środowiskową. I będziemy mieć mniej więcej ją w sierpniu przyszłego roku. Myślę, że w październiku, listopadzie będzie można ogłosić przetarg właśnie w trybie zaprojektu wybuduj, bo on się sprawdził przy obwodnicy południowej. I wówczas lata 23, 24, 25, góra 26 to byłby okres projektowania realizacji.
No, też duża perspektywa. Ta droga jak będzie wyglądać? Tak jak obwodnica południowa?
Tak,
z rondami, z jednym pasem w jedną stronę, z drugim pasem w drugą?
Oczywiście. Rondo będzie jedno tuż za torami, jak się kończy Przylep, a zaczynają Płoty. Jedno rondo będzie między Wysokim a Czerwieńskim. To tam się zakończy most w Pomorsku z tą drogą, która do tego mostu należy. I z pewnością będzie też rondo na trasie północnej między istniejącymi rondami z wyjazdem na Gubin, a wyjazdem na Przylep.
Patrząc na to, co się dzieje na dwupasmowej zresztą trasie północnej, to pytanie, czy ta obwodnica zachodnia i ruch na niej nie będzie się korkował, tak jak ma to miejsce teraz na obwodnicy północnej?
Nie, ponieważ na trasie północnej mamy już ponad 40 tysięcy pojazdów na dzień, natomiast tutaj nie sądzimy, żeby więcej niż 18 tysięcy było i na ulicy południowej, i przyszłości na obwodnicy zachodniej. Oczywiście, jeżeli dojdzie do tego, że w przyszłości za 20 lat na przykład, że będzie potrzeba do budowania kolejnego pasu, to jest na to jesteśmy przygotowani i plany nam to pozwalają, jak też
czyli
rozwiązania techniczne.
Plany będą tak tworzone, żeby w razie W można było drugą nitkę pociągnąć?
Tak, ale myślę, że wcześniej jeszcze będziemy mówić o przedłużeniu obwodnicy południowej do pełnego już węzła w niedorazu. Przypomnę, że dzisiaj ten węzeł jest połówkowy, ale w tych planach, które tworzyliśmy przed paru laty wspólnie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, była mowa, że w pierwszym etapie obwodnica południowa zakończy się na węźle S3 położonym w Raculi. Natomiast docelowo ona ma być, ta obwodnica południowa, przedłużona aż na obrzeżach Suchej, ma dojść do pełnego węzła w niedorazu. To jest też zaprojektowane, już zaplanowane, uzgodnione. Nawet dzisiaj inwestor w Otyniu, w gminie Otyń, który chciał budować przy węźle właśnie niedoraz swoją dużą inwestycję, jeśli chodzi o stworzenie miejsc pracy, też uzgadnia z nami właśnie, aby to nie przeszkadzało w wybudowaniu pełnego węzła S3 w niedorazu. Przypomnijmy sobie, jak kiedyś trasa północna, wjeżdżając na S3, to był też taki węzeł połówkowy. Dzisiaj on jest pełen i jak dobrze to zmieniło możliwość przemieszczania się osób mieszkających czy to w Kisielinie, czy na osiedlu pomorskim.
Kończąc już te wątki komunikacyjne, zapytam pana jeszcze o przyszłość Zielonej Góry w kontekście skomunikowania te duże bloki obwodnic południowej, zachodniej. Wyczerpują nam już temat komunikacji, czy musimy myśleć dalej perspektywicznie? Może jeszcze kolej w to wszystko wchodzi?
Kolej to jest osobna sprawa, za chwilę o tym powiem. Natomiast jeśli te plany nasze miałyby już przejść do fazy realizacji, to z pewnością drugi etap trasy aglomeracyjnej, a więc od ulicy Działkowej do właśnie tego nowego ronda, które ma powstać na początku obwodnicy zachodniej, to jest przyszłość. Tutaj też zleciliśmy koncepcję wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej i można przewidywać, że w ciągu najbliższych 3-4 miesięcy będziemy konsultować. I tutaj będę też prosił radio, aby wzięło udział w tych konsultacjach i namawianiu wszystkich mieszkańców Zielonej Góry i nie tylko zresztą do tego, żeby odnieśli się do tych planów. Tak obwodnica zachodnia, jak i trasa aglomeracyjna, które się mają połączyć właśnie na tym nowym rondzie, na trasie północnej. To są tematy, które chcemy dobrze przekonsultować i żeby mieszkańcy byli przekonani, że ten wariant, który wybierzemy, jest dla nich najlepszy. Też już chciałbym z góry zapowiedzieć, że nie mają się co martwić mieszkańcy Płotów, bo też takie były podnoszone uwagi, że na pewno wariant, który wybierzemy, będzie jakby dla mieszkańców Płotów niekorzystny. Z tego, co już mam przecieki od projektantów, będą się raczej cieszyć.
Dobrze, tajemniczo to brzmi, ale...
Poczekajmy miesiąc, dwa i pokażę.
Zobaczymy plany. Dobrze, zostawmy tematy.
Ale jeśli chodzi o kolej, to,
no
to rzeczywiście musimy dążyć do tego, żeby jak najmniej korzystać jako mieszkańcy samochodów osobowych, ponieważ pamiętajmy, że średnio w aucie jest trochę powyżej jednej osoby tylko, niestety. Więc transport publiczny też nie kołowy tylko, bo to w miastach, tak jak Zielona Góra, można dobry mieć system miejskiego transportu. Natomiast w całym naszym obszarze międzyfunkcjonalnym, a więc gminy i miasta między Sulechowem, Zieloną Górą a Nową Solą, to tutaj tym kręgosłupem powinna być kolej aglomeracyjna. Jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby przekonać wszystkich decydentów do tego, bo i prezes PKP PLK, i pan Merchel, i minister Waldemar Buda, i CUP, i też Urząd Marszałkowski są do tego jakby pozytywnie nastawieni. Chcielibyśmy, aby z przyszłych środków unijnych, centralnych, tu chodzi program Phoenix, jak też wsparty krajowym programem odbudowy, można było zrealizować te zamierzenia, a więc utworzyć kolej aglomeracyjną, kilka nowych szynobusów, które by, zaczynając od 30-minutowego interwału, ale kończąc na tym, żeby co 15 minut, to byłaby ta docelowa częstotliwość, co 15 minut, żeby kursował między Nową Solą, Otyniem, Niedoradzem, Kisielinem, Zieloną Górą, Przylepem, jeśli chodzi o sołectwa, i następnie Czerwieńskiem Wschód, nowych przystanek, aż do Sulechowa. Ta kolej to jest jakby kręgosłup na naszej przyszłej komunikacji, szczególnie w momencie, kiedy w Parku Naukowo-Technologicznym w Kisielinie to już jest kilka miejsc pracy na dzisiaj, a dalej się rozbudowuje, a chociażby przy Sulechowie, przy zjeździe z S3 Tika Max, gdzie tam też blisko 2000 ma być miejsc pracy, dojeżdżać się tam powinno koleją przede wszystkim, a nie autobusami czy samochodami osobowymi.
To było bardzo ciekawe rozwiązanie dla tych wszystkich, którzy w Zielonej Górze nie mieszczą się, jeśli chodzi o na przykład mieszkanie, a mogliby dość szybko dojechać na
i
ten
na
rynek pracy i na odwrót, bo i Nowa Sól, i Zielona Góra, i Sulechów rozbudowują się pod tym kątem, ale Zielona Góra też ma to w planach. Sprawa utworzenia strategicznego terenu inwestycyjnego dedykowanego branży elektromobilności w Zielonej Górze to jest coś, co ostatnio wybrzmiało na sesji Rady Miasta. Chcecie lobować premiera, aby no właśnie zrobić specjalną strefę w miejscu przy trasie S3 po to, żeby rozbudować Zieloną Górę o przemysł nowoczesny, czy tylko strefa przemysłowa, kto tam dojdzie, to, ten, to tam zajmie miejsce?
Nie. To jest z tego, co udało nam się zrealizować na terenie parku w Nowym Kisielinie. Powstała jedna z największych firm w zakresie elektromobilności w Polsce, jest Ekoenergetyka. Na bazie tej firmy powstała Polska Izba Rozwoju Elektromobilności. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim podpisaliśmy jakby deklarację utworzenia na terenie Zielonej Góry Europejskiego Centrum Elektromobilności. I właśnie pod potrzeby tego Europejskiego Centrum Elektromobilności, jak i firm, które będą tworzone i w tym obszarze będą produkować i projektować, potrzebne są nowe tereny. Z wszystkich analiz wynika, że muszą te tereny znaleźć się blisko węzłów S3. Jedynym dzisiaj miejscem to jest teren położony na północ od torów kolejowych, a więc ponad osiedlem, na północ od dzielnicy Kisielińskiej, na północ od osiedla Mazurskiego i na wschód od trasy S3. I to są dwa obszary. Jeden to jest ten wewnątrz, oddzielony tym łącznikiem do dzielnicy Kisielińskiej, to jest 63 hektary, a obok na północ od osiedla Mazurskiego to jest 230 hektarów. I oczywiście te 230 hektarów dzisiaj lasów, w przyszłości właśnie strefy związanej z branżą elektromobilności, będą oddzielone buforowym lasem 100-hektarowym od osiedla Mazurskiego, a więc też możemy jakby te obawy mieszkańców osiedla Mazurskie, możemy ich uspokoić, ponieważ nie będą widzieć na pewno tych firm. Natomiast one muszą być blisko z jednej strony kolei, bo tam ma też powstać przy osiedlu Mazurskim właśnie jeden z tych przystanków kolei aglomeracyjnej, z drugiej strony blisko S3, bo transport i dowóz materiałów i tego, co się wykona i odbywa się w większości w Europie transportem kołowym.
No właśnie, a tutaj jeśli chodzi o szansę powodzenia tego apelu, który wystosowała Rada Miasta do premiera w sprawie utworzenia tej akurat strefy, no bo tutaj potrzebna jest specustawa, która zrealizuje. Na razie to się udało tylko, jeżeli chodzi o Izerę i samochody w Świętokrzyskim bodajże.
Tak, Stalowa Wola.
Natomiast dwie takie specustawy na razie w Polsce. Na ile jest szansa, że w Zielonej Górze się to uda w ogóle? Bo pamiętajmy, że tu jest majątek Skarbu Państwa, dużo lasów, które niestety, czy stety, nie chcą przez lasy państwowe być wycinane.
Jasne, stąd jest potrzebna ta specustawa. Rozmawialiśmy na ten temat z rządzącymi. Jest duże wsparcie dla tej idei. Przygotowaliśmy projekt ustawy. Tutaj lobbuje z naszej strony w rządzie za tym pan poseł Jerzy Materna. Mamy nadzieję, że się skończy ten lobbing pozytywnie, bo faktycznie innych terenów, które nie byłyby zalesione, a które byłyby skomunikowane w sposób rozsądny, nie trzeba byłoby wydawać dziesiątek czy setek milionów na to, żeby skomunikować taką strefę z jednej strony z koleją, a z drugiej strony z drogami szybkiego ruchu, taką jaką jest S3, to nie znajdziemy na terenie Zielonej Góry. Więc rozwój Zielonej Góry gospodarczy, a pokazał to bardzo dobrze teren w Nowym Kisielinie. Ja przypomnę tylko, że jak paręnaście lat temu przystępowaliśmy do tego pomysłu, to wiele osób, wielu ekspertów, też i samorządowców, w tym między innymi pan prezydent Wadim Tyszkiewicz, twierdzili, że tam żadna firma nigdy nie powstanie, bo tam nie ma warunków. Dzisiaj ten teren już się skończył. Mamy tam kilka tysięcy miejsc pracy i mamy tam tak świetne firmy właśnie jak Ekoenergetyka, przy czym tam już nie da się tego Europejskiego Centrum Elektromobilności wraz z całym zapleczem nowych firm wybudować, stąd potrzebujemy nowe miejsce.
No właśnie, zobaczymy jak sprawa się rozwinie. Coś wiemy o perspektywie tego miejsca, bo to do momentu ustawy, potem projektu, potem wylesienia, to będą lata, znów lata.
Oczywiście, ale przede wszystkim na ten obszar 63 hektarów mamy już przyjęte studium. W trakcie jesteśmy też opracowania studium dla tych 230, więc jakby prace planistyczne są. Wspólnie z Ekoenergetyką i z Polską Izbą Rozwoju Elektromobilności dyskutujemy nad wielkościami poszczególnych działek i przeznaczeniem tego terenu. Zresztą w uzasadnieniu do apelu do premiera Rada Miasta zawarła te wszystkie tezy. No, tak naprawdę decyzja rządu o skierowaniu w formie ustawy do parlamentu tej specustawy pozwoli rozwinąć nam skrzydła.
To pieśń przyszłości w takim razie, ale liczymy na jej realizację. Apel do rządzących został przekazany. Zobaczymy, jak sprawa się rozwinie. Mam jeszcze chwilę, to na koniec naszej rozmowy chciałbym pana zapytać o pieniądze. Pieniądze na usunięcie odpadów, ale w ogóle też o pieniądze, bo zapewne już budżet w jakimś kształcie się szykuje, jeśli chodzi o budżet miasta na przyszły rok, jakieś propozycje, jakieś kształty. No ale wrócę do tematu odpadów przy Lepie. Przetarg został rozpisany, państwo czekacie na oferty, a ciągle jest kłopot mieszkańców w tym miejscu.
Zgadza się.
Pytanie, czy da się go rozwiązać tymi kwotami, które miasto założyło na ten cel, bo przede wszystkim, wszystko drożeje.
Przede wszystkim przetarg, którego otwarcie ofert miało być pod koniec listopada, prawdopodobnie ten termin przedłużymy ze względu na bardzo dużą ilość pytań, które potencjalni wykonawcy zadali nam, więc my odpowiadając musimy też pozwolić wszystkim innym, którzy chcą w tym przetargu wziąć udział, z tymi odpowiedziami się zaznajomić i przygotować swoją ofertę w sposób odpowiedzialny. Przetarg jest tak naprawdę po to, żeby móc mieć na stole odpowiedź, ile to będzie w dzisiejszych czasach kosztować, żeby móc złożyć wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jest w najbliższych miesiącach planowany program, kolejna jego edycja, który pozwoliłby miastu wystąpić o dofinansowanie ze środków rządowych. Tylko warunkiem tam właśnie musi być jakby oferta po przetargu, którą w momencie, kiedy budżet państwa uzupełni swoimi środkami, a przypomnę, że my zaplanowaliśmy 10 milionów ze swoich środków, to jeśli okaże się, że będzie to kwota, nie wiem, 20 czy 30 milionów złotych, to
a takie głosy już są, że to może kosztować 2, 3, 4 razy tyle.
Tak jest, ale dlatego musimy mieć na stole ofertę, czas związania nią i wówczas starać się o środki rządowe na uzupełnienie. Jest planowany w najbliższych miesiącach właśnie tego typu konkurs przez Narodowy Fundusz Środowiska, więc liczymy, że to się uda zgrać w czasie i wreszcie zakończy się te nasze postępowanie powodzeniem.
Wcześniej miasto chciało temat rozwiązywać wspólnie z Urzędem Marszałkowskim, czy właściwie
no tak, Urząd Marszałkowski stwierdził, że jakby nie jest jakby ochoczy do tego, żeby partycypować. My też przypomnimy sobie, że tak naprawdę to nie była wina miasta. My żeśmy w spadku po połączeniu miasta z gminy odziedziczyli ten problem wskutek złej decyzji ówczesnego starosty i zarządu powiatu. No ale cóż, no, prawo jest takie, że obecny właściciel w sensie samorządu, bo my nie jesteśmy właścicielem nawet tego terenu, ale ten, na którego terenie, ten samorząd, na którego terenie takie odpady są zgromadzone, musi dokonać jego likwidacji w sposób oczywiście zgodny z wymogami środowiska. No i mamy nadzieję, że państwo nam pomoże w tym.
Kolejny element, którym władze centralne muszą właściwie pomóc, bo...
Staramy się, żeby pomogły. Muszą, to trudno powiedziane.
Muszą w sensie takim, bo wydaje się, że ten problem, gdyby się tych środki nie znalazły rządowe, to ja nie widzę innego rozwiązania na ten moment, skoro miasto nie ma na ten moment takich środków.
No tak, no widać, bo to za chwilę jakby jak wszyscy, którzy zobaczą budżet, będą wiedzieć, jak mocno wzrastają koszty bieżące utrzymania, no chociażby cena na energii elektrycznej. My mimo to, że występowaliśmy w dużej grupie, dzięki czemu jakby te koszty powinny być niższe, to i tak wynik jego, jeśli chodzi o cenę samej energii, jest prawie dwukrotnie wyższy niż był przez ostatnie 3 lata.
No właśnie, jak ten budżet będzie wyglądał w tym roku, w przyszłym roku właściwie już, z czym są największe trudności, jeśli chodzi o dopinanie budżetu, to rosnące koszty właśnie obsługi, rosnące koszty energii, czy rosnące koszty wynagrodzeń, bo tutaj też płaca wzrasta minimalna, urzędnicy pewnie też chcą zarabiać godnie.
No tak, i... to przedstawi prezydent zgodnie z ustawowym terminem za tydzień, 15. Natomiast no, to, co pan powiedział, no, to się w 100% zgadza. Z jednej strony koszty bieżące związane z cenami energii, ale też i kosztami pracy, ale z drugiej strony też zakup każdego towaru, którego trzeba przy chociażby bieżącym utrzymaniu wymienić, jest wyższy.
Czyli z czym to się będzie wiązać? Ograniczycie inwestycje w przyszłym roku?
Trudno też jakby zwijać gospodarkę. Prezydent mówił o tym jednokrotnie, żeby móc utrzymać się na tej tendencji wzrostowej, miasto musi inwestować po to, żeby mieszkańcy mieli pracę. I tutaj chyba przede wszystkim będziemy zaciskać pasa, jeśli chodzi o koszty bieżące. No, trzeba przeanalizować i to prezydent robi. Każdego dnia spotyka się z odpowiednimi dyrektorami, zastępcami swoimi, szefami firm, zakładów miejskich i dyskutuje o tym, no bo no, sytuacja jest trudna, ale oczywiście rozwiązanie musi być do 15 znalezione.
Czy 15 w poniedziałek będziemy mogli prezydenta pytać już o konkrety?
Może we wtorek rano, ale bo do 15 do końca dnia mogą te prace być realizowane.
Bardzo dziękuję panu za dzisiejsze spotkanie. Moim państwa gościem był Krzysztof Kaliszuk, wiceprezydent miasta Zielona Góra.
Dziękuję panu, dziękuję państwu serdecznie.
Miejski punkt widzenia. W każdy poniedziałek o 12.30. Słuchaj i oglądaj na www.rzgpl i Facebooku.